Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątek o poranku. Burzliwa noc za nami w polskiej polityce. A dziś będę na ten temat rozmawiał między innymi na ten temat z wiceministrem rozwoju Robertem Nowickim, politykiem Porozumienia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Dla mnie to jeszcze kilka tygodni temu byłoby zupełnie nie do pomyślenia. Taka wizja, że koalicyjny rząd Zjednoczonej Prawicy może upaść z powodu ustawy o ochronie zwierząt. No wychodzi na to, że to jest całkiem realny scenariusz, panie ministrze.
Panie redaktorze, rzeczywiście mamy gorący okres. Polityka to jest taka dziedzina, która pomimo pewnych dróg, pomimo pewnej logiki jest jednak nieprzewidywalna. Natomiast ja nie chciałbym, abyśmy ulegali tu wszyscy emocjom, bo rzeczywiście ta ostatni wieczór, te ostatnie godziny późne pokazały, że w Zjednoczonej Prawicy
nie ma jedności.
Są pewne różnice i to jest naturalne, panie redaktorze, bo te różnice wynikają z różnych idei programowych, z różnych celów, które chcemy osiągnąć. Natomiast niewątpliwie, panie redaktorze, to, co jest najważniejsze, to teraz spokojna, merytoryczna dyskusja między liderami obozu Zjednoczonej Prawicy.
Pytanie, czy taka dyskusja będzie miała miejsce, bo rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że w tym momencie, po tym, co się stało w czasie nocnego głosowania w Sejmie w sprawie tej ustawy, nie ma już żadnych rozmów koalicyjnych, przynajmniej nie w tym momencie.
Panie redaktorze, ja nie byłbym tak radykalny w swych osądach, bo jak wiemy, nadrzędnym celem jest dobro Polski. I tutaj w swej mądrości liderzy Zjednoczonej Prawicy, zarówno Jarosław Gowin, pan prezes Jarosław Kaczyński, prezes Zbigniew Ziobro, myślę, że są osobami odpowiedzialnymi. Ta odpowiedzialność sprawi, że usiądą razem do stołu i tak jak dotychczas mamy wiele projektów do zrealizowania, wiele wspólnych celów i też wiele wspólnych wartości.
To było już wcześniej wiadomo. Przecież od paru lat jesteście w koalicji. Głosujecie z reguły zgodnie. Rzadko kiedy są takie sytuacje stykowe na noże. To nie wydawało się sprawa, o którą warto podpalać cały obóz rządowy. No a okazuje się, że na pewno prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, że to jest kluczowa dla niego ustawa i tak trochę takie sprawdzam deklaracji dobrej woli. I przede wszystkim tutaj ma problem częściowo z własnymi posłami, bo niektórzy posłowie PiSu głosowali przeciw ustawie, ale także właściwie cała Solidarna Polska. No Porozumienie akurat głównie wstrzymało się od głosu. Oprócz Jadwigi Emilewicz, to jest charakterystyczne, która poparła ustawę.
Panie redaktorze, wiele osób chce pokazywać sprawę hodowli zwierząt futerkowych z jednej strony, a jest to sprawa, która ma wiele wymiarów, bo przecież z jednej strony mamy przemysł dający wiele miejsc pracy i ryzyko, które może łatwo się zmaterializować, czyli przeniesienie poza granicę kraju nasze firmy, które dostarczają kapitału, które dostarczają pewnych elementów trwałych polskiej gospodarki. Z drugiej strony mamy przykłady, kiedy ten przemysł łamie podstawowe zasady humanitarnego traktowania zwierząt. To wszystko trzeba zważyć, koszty jednego, koszty drugiego.
A pan gdyby głosował, pan by zagłosował za czy przeciw, czy wstrzymałby się pan od głosu, jak reszta?
Myślę, panie redaktorze, że prace są w toku, jeszcze ta ustawa jeszcze ma kilka.
Jasne, ale co pan by zrobił, gdyby pan był wczoraj w Sejmie?
Myślę, że to jest temat, który warto dyskutować, nad którym się trzeba pochylić.
To jakby się pan pochylił w takim razie? Bo jednak mimo wszystko Jadwiga Emilewicz, bardzo bliska pańska współpracowniczka, poparła ten projekt, wbrew właściwie całym swojemu klubowi.
Myślę, że pani premier, która jest osobą najbardziej z gospodarką związana i która najbardziej rozumie przedsiębiorców, podjęła słuszną decyzję. To była decyzja, która...
To jest to jakaś odpowiedź dla mnie w takim razie.
Która wyważa to stanowisko. Tak jak powiedziałem, mamy jeszcze czas na pracę nad tą ustawą, nad rozmową. Mhm. Ja przekonany jestem i wiem, że liderzy obozu Zjednoczonej Prawicy to osoby, które patrzą na dobro Polski, które chcą, abyśmy wspólnie wzrastali w tej dobrym...
Czyli co, emocje opadną i będzie powrót do rozmów, pańskim zdaniem?
Panie redaktorze, no zawsze emocje towarzyszą różnym dyskusjom i myślę, że kiedy rzeczywiście ten kurz już opadnie, kiedy ten ferwor tej pracy to zabieganie wczorajszego dnia opadnie, to w imię odpowiedzialności, w imię wspólnych wiele rzeczy, których nas łączy, będą te rozmowy kontynuowane i rekonstrukcja.
Czyli nie wierzy pan w rząd mniejszościowy, w taki wariant? Albo no, przyspieszone wybory? Co gorsza dla was?
Rząd mniejszościowy, jak wiemy, na dłuższą metę nie jest tym optymalnym rozwiązaniem. Tutaj będę namawiał i będziemy rozmawiali o tym, aby usiąść do stołu, aby porozmawiać i aby to, co choćby w nazwie jest porozumienie, solidarność, prawo i sprawiedliwość, to, żeby wszystko znalazło się w jednym miejscu, bo Polska, która jest liderem w zakresie radzenia sobie z pandemią COVID, to wszystko zasługa obozu Zjednoczonej Prawicy.
Dobrze, to na razie w takim razie jeszcze o Jadwidze Emilewicz jedno zdanie. Dlaczego zagłosowała wbrew całemu klubowi? Nie chodzi mi teraz o powody ekonomiczne, tylko powody polityczne, bo to wygląda tak, jakby znalazła się niemal poza porozumieniem w tym momencie. Pytam tylko o politykę.
Pani premier Jadwiga Emilewicz, tak jak w moich wypowiedziach, dostrzega doskonale ten interes z jednej strony kwestii obrony jakości traktowania zwierząt, z drugiej strony dostrzega ogromny potencjał w zakresie hodowli zwierząt.
No tak, ale ja pytam o politykę. Panie ministrze, wyraźnie kierowałem to pytanie ku politycznym konsekwencjom. Czy to jest prawda, że po prostu premier jest w konflikcie z premierem Gowinem, premierem Emilewicz?
Nic mi nie wiadomo o tym, aby była pani premier Emilewicz w konflikcie.
To może szorstka przyjaźń, jak między Aleksandrem Kwaśniewskim a Leszkiem Millerem.
Panie redaktorze, pani premier Jadwiga Emilewicz, głosując za tą ustawą, przede wszystkim pokazała, że na sercu dobro jest stabilne rządy, dobro Polski i to, abyśmy nie ulegli pokusie szybkiemu działaniu, raptowemu działaniu, który, jak wiemy, może być niebezpieczne. Zawsze emocje trzeba odłożyć.
Panie ministrze, a czy to może oznaczać konsekwencje polityczne, jeżeli chodzi o porozumienie? No bo zagłosowała tak naprawdę jako jedyna, przypomnę jeszcze raz, inaczej niż cały klub porozumienia.
Panie doktorze, myślę, że to kwestia jest indywidualnego sprawy każdego z posłów. To, tak jak mówię, kwestia wrażliwości na traktowanie zwierząt, kwestia związana z drugiej strony z gospodarką, to musi być zawsze wyważone w indywidualnej decyzji. Mhm. I myślę, że ta indywidualna decyzja pani premier była decyzją słuszną.
Czy będzie bez konsekwencji, jak pan myśli?
To już nie do mnie oceniać. Myślę, że tak jak większość zresztą Polaków pragnie stabilizacji, pragnie wejścia w ten okres zwyżu po pandemii, tutaj odpowiedzialność zarówno ze strony każdej z partii koalicyjnej powoduje to, że patrzymy co w przyszłość, patrzymy jak dalej możemy wspólnie pracować.
Ja do tego tak podchodzę po poznańsku pragmatycznie. Na razie mamy wicepremiera z Poznania. To takiego wicepremiera aktywnego, który sporo spraw dotyczących Poznania na tej agendzie ogólnopolskiej podnosi, no choćby kwestię szpitala klinicznego. Teraz mamy, no i szkoda byłoby stracić, to jest takie moje dopowiedzenie wicepremiera naszego poznańskiego, z jakiegokolwiek on byłby ugrupowania. Sytuacja na poznańskiej Ławicy, na lotnisku, dramatyczna, w której Skarb Państwa ma 1/3 udziałów. Mamy jedyny w regionie port lotniczy, w którym pracę może stracić nawet 40% załogi. Czy rozmawiacie na ten temat z innymi udziałowcami?
Panie redaktorze, zanim odpowiem, to ja dopowiem jeszcze co do pani premier Emilewicz. Mhm. Pani premier Emilewicz, myślę, dobrze zadomowiła się, dobrze została przyjęta w Poznaniu.
Nawet szefową partii tu została, prawda? Teraz
absolutnie nie zamierza rezygnować z tych swoich projektów i w jakiejkolwiek formule będzie na pewno walczyć o Poznań, będzie walczyć o te poznańskie sprawy. A już wracając do kwestii Ławicy, to rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna w branży lotniczej. Ilość lotów wykonywanych właściwie spadła do zera. Jak wiemy, pan minister Horała pracuje nad rozporządzeniem w zakresie tarczy dla lotnisk. Te 142 milionów obiecane, te pieniądze są. W tej chwili rozporządzenie jest w notyfikacji. My mamy przygotowane już te pieniądze. Rozmawiamy intensywnie z Komisją Europejską, pan minister.
Tak, bo jest potrzebna zgoda, prawda, Komisji Europejskiej na to.
Tak, to znaczy warunkiem wypłaty w tej chwili, można powiedzieć, na ścieżce krytycznej jest zgoda Komisji Europejskiej i Ministerstwo Infrastruktury na czele z panem ministrem Horałą czyni wszystkie starania, aby jak najszybciej
te Jaka pieniądze... suma mogłaby trafić do Poznania, tak potencjalnie na ławicę? No bo z wyliczeń prezydenta Jacka Jaśkowiaka, jednego z udziałowców miasto Poznań w lotnisku Ławica, wynika, że w ciągu 2 lat musiano by dopłacić około ponad 70 miliardów milionów złotych. Przepraszam.
Myślę, że to za wcześnie jeszcze, aby mówić o konkretnym podziale. To będzie przedmiotem, jest przedmiotem rozmów poszczególnych portów lotniczych, właścicieli portów lotniczych z Ministerstwem Infrastruktury po to, aby poznać te potrzeby wynikające z ubytków. Przede wszystkim po to, aby zachować płynność. Wiemy, że sytuacja jest dynamiczna, ale jest też niepewna w zakresie pandemii. Ta ilość lotów wciąż nie jest na takim poziomie, jaka by satysfakcjonowała.
To prawda.
Przedmiotem i kwoty, konkretne liczby będą w oparciu o racjonalne wyliczenia, o racjonalne dane.
Panie ministrze, ale czy rzeczywiście prezydent Jacek Jaśkowiak rozmawiał na ten temat z premierem Milewicz, bo powołuje się na taką rozmowę?
Ja nie mogę potwierdzić takiej informacji. Być może, że doszło do takiej rozmowy. Wielokrotnie pani premier Emilewicz z własnej inicjatywy rozmawiała w różnych sprawach z panem prezydentem, też z panem ministrem Adamczykiem, z ministrem Chorałą. Także te sprawy, które są, zwłaszcza w kontekście Poznania Wielkopolski, to tutaj pani premier, jak i jej współpracownicy, w tym i ja, zabiegamy o to, aby jak najszybciej realizować te sprawy.
To inaczej, panie ministrze, to pan rozmawiał na przykład z prezydentem Jaśkowiakiem albo z dyrekcją lotniska, albo z samorządem województwa. Czy działa pan w tej sprawie? Dlatego, że jest takie też ze strony prezydenta stwierdzenie, że prawdopodobnie rząd też się nie dołoży do tego, dlatego, że trudno ładować do czegoś, co nie wiadomo, czy w ogóle będzie funkcjonowało w związku z pandemią.
Panie redaktorze, ja rozmawiałem z Ministerstwem Infrastruktury w dniu wczorajszym jeszcze i tak jak zapewnił mnie pan minister Chorała, to rozporządzenie będzie w miarę szybko. Wszystko zależy od rozmów z Komisją Europejską. Wiemy, że to jest intensywny dialog. Komisja Europejska też zmieniła swoją optykę na pomoc publiczną. Wiemy, że to dużo z inicjatywy rządu polskiego, który rozpoczął jako pierwszy tę dyskusję z Komisją Europejską. My chcemy, aby lotniska regionalne rozwijały się, bo sieci lotnisk regionalnych to pewien hub, który razem z Centralnym Portem Komunikacyjnym ma szansę być tym dobrą siecią infrastruktury lotniczej w Polsce. Sytuacja wymaga na pewno pilnej interwencji i taką interwencję...
Czyli jest jakaś nadzieja mimo wszystko? Jakieś pieniądze powinny trafić na ławicę?
Na pewno, panie redaktorze, pieniądze pomocy trafią do polskich lotnisk, bo one tego potrzebują. Bo tak jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, tak jak samorządy potrzebowały tego wsparcia, te 12 miliardów, które przeznaczyliśmy na pomoc samorządom, tak samo branża lotnika. Tak. Inna pomoc.
Nie wiem, jak to wygląda w innych lotniskach. Wiem, jak wygląda sytuacja w porcie lotniczym Ławica. Jest tutaj naprawdę dramatycznie. Proszę sobie te 40% załogi zwizualizować, więc mam nadzieję, że będziecie, korzystając też z waszego takiego rządowego wpływu na to, próbowali te pieniądze do Poznania przekierować w jak największej kwocie.
Na pewno te 40% to jest bardzo wysoka odsetek ludzi, którzy mogą utracić pracę. To
jest sygnał alarmowy tak naprawdę.
Przede wszystkim dla tych ludzi, bo to są wysoce cenieni specjaliści, osoby, które mają wysokie kompetencje, osoby, które są z siecią
to co, Areo. To powinien pan już być umówiony na kawę z panem ministrem Chorałą w takim razie, jak najszybciej.
Panie redaktorze, jesteśmy w tym samym budynku, więc codziennie w zasadzie widuję się z panem ministrem Chorałą.
To tak proszę tam lobbować mocno, bo te 40% ludzi... Bardzo czeka na tę informację.
Tak jak powiedziałem, pani premier Emilewicz, jak i pozostali ministrowie, posłowie z Poznania, na pewno starają się o to, aby Poznań, aby Wielkopolska czerpała z tych wszystkich korzyści, z tych wszystkich programów.
I byśmy jak najdłużej mogli rzeczywiście mieć takie przedstawicielstwo w rządzie. Zobaczymy, jak to będzie po tej gorącej nocy. Robert Nowicki, wiceminister rolnictwa, rozwoju. No widzi pan to rolnictwo, tak. Przez te zwierzęta mi wchodzi do głowy. Wiceminister rozwoju, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, dobrego dnia.
Bardzo dziękuję.
I smacznej dnia. Kawy z ministrem Chorałą życzę. Kłaniam się.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Kłaniam się, panie redaktorze.
Kluczowy temat.